Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj moim gościem, rozmówcą, przewodnikiem w Konwersatorium jest ksiądz Wojciech Sadłoń, palotyn, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Czy wszystko właściwie powiedziałem?
Tak. Bardzo dokładnie i poprawnie.
Nasza rozmowa będzie dotyczyła rzeczywiście statystyki. Chciałbym się wypytać o różne rzeczy. Trochę w kontynuacji, nasi słuchacze Konwersatorium zapewne pamiętają, niedawno rozmawialiśmy z Piotrem Łysoniem z Głównego Urzędu Statystycznego o tym, czy udaje się i w jaki sposób udaje się mierzyć statystycznie szczęście ludzi. Trochę się chyba sprawa nam rozjaśniła, a dzisiaj chciałbym zrobić krok dalej w Konwersatorium i dowiedzieć się, czy Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego jest w stanie zmierzyć wiarę ludzi, czy przy pomocy statystyki wiara daje się mierzyć? Jakie są wyniki tego? To oczywiście będziemy próbowali jeszcze różne rzeczy się dalej dowiadywać, ale zacznijmy od tej kwestii. Czy gdy się próbuje mierzyć wiarę ludzi instrumentami statystycznymi, to czy uzyskuje się w efekcie jakiegoś nieistniejącego statystycznego wierzącego, czy też potrafimy dzisiaj uchwycić dane w ten sposób, aby rzeczywiście pokazywać realnie istniejących, wierzących ludzi w naszym społeczeństwie.
Zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie wrócić do tego wprowadzenia, które pan przed chwilą przywołał, mianowicie do pomiaru szczęścia i zwrócić uwagę, że jednak kolejność była odwrotna. To najpierw się mierzyło religijność i wiarę, natomiast badania takie z zakresu psychologii społecznej są znacznie późniejsze, że tutaj religia, nawet w statystyce, a na pewno w socjologii, jest pierwotna względem różnego rodzaju pomiarów jakości życia, szczęścia i różnych miar psychometrycznych. Wracając natomiast do pytania, to oczywiście to zależy, czy pan pyta o faktyczne badania, które się prowadzi, do których mamy dostęp, do których ma dostęp też opinia publiczna, czy o pewne teoretyczne możliwości pomiaru, czyli że gdybyśmy mieli, nie wiem, wystarczająco pieniędzy albo wystarczająco motywacji, przynajmniej motywacji, to moglibyśmy to badać.
Obie perspektywy mnie interesują, ale oczywiście no jednak pewnie skończymy na tym, co realnie się dzieje. Mhm.
Więc jeśli chodzi o faktyczne badania, no to oczywiście, jak to ze statystyką bywa, dotykają one szerokich populacji, zbiorowości, więc wyniki służą uogólnieniom, służą uśrednieniu zjawisk, które się obserwuje, ale to nie znaczy, że wszystko się sprowadza do jednego worka. To znaczy, że to, co my dzisiaj wiemy o religijności, na przykład Polaków, to można tylko sprowadzić do jednej miary, która tak naprawdę nie przystaje do nikogo, no a z drugiej strony niby przystaje do wszystkich. Więc to byłoby zbyt negatywne albo zbyt takie no, krzywdzące nawet spojrzenie na statystykę. Natomiast no, z drugiej strony rzeczywiście, mówiąc w ogóle o badaniach statystycznych, w tym badaniach statystycznych religijności czy socjologicznych badaniach religijności, najczęściej no, myślimy jednak o pewnych uogólnieniach. No i w ogóle te badania służą uogólnianiu, służą wyciąganiu jakichś generalizacji, jakichś ogólnych wniosków. No chociaż z drugiej strony tutaj warto też pamiętać o tym, że są jakościowe badania religijności, które można również wykorzystywać i często się to robi, nawet faktycznie, praktycznie, jako uzupełnienie, jako dodatek do tych właśnie ilościowych danych.
No ale tak, przepraszam, że ja z tej laika perspektywy próbuję się dopytać. Do mnie problem obliczania, ilu nas jest w kościele, dociera raz w roku, gdy ktoś tam opowiada nam, że właśnie gdzieś tam około niedzieli Chrystusa Króla, czy w którymś innym miejscu roku kościelnego, będziemy liczeni. Są ludzie liczeni, którzy będą przystępowali, którzy są w kościele, może też i tacy, którzy przystępowali do Komunii Świętej. To jest jedyny taki moment, w którym poza badaniami ankietowymi używa się zwyczajnie liczenia w tej materii.
Jeśli chodzi o badania religijności, to przyznam się, że nie znam innych badań, które opierałyby się na takiej bardzo tradycyjnej, prostej metodzie zliczania. Po prostu zliczania poprzez obserwowanie. Wiem, że w dużych sieciach sklepów, w centrach handlowych stosuje się też takie metody. One nie są właśnie religijności, tak, ale są nawet teraz już kamery liczące. Instaluje się urządzenia, które bardzo precyzyjnie obliczają, ile osób wchodzi przez określone, nie wiem, przestrzeń, przez drzwi, przez wejście do, na przykład do centrum handlowego. Można to przedstawiać w podziale na godziny, na różne dni tygodnia. Nawet były takie próby, żeby zacząć proponować instalowanie takich kamer też w kościołach, takich kamer liczących.
Brzmi to mimo wszystko trochę niepokojąco.
Tak, więc na pewno na dzisiaj, jakby z tego co wiem, to takich kamer nigdzie nie ma. Natomiast to jakby właśnie warto tutaj pamiętać, że to nie chodzi o żadną inwigilację i to nigdy żadne badania statystyczne nie mają na celu inwigilowania człowieka i wyniki, które te badania dostarczają, są zawsze uogólnione, są zawsze, powiedzieć, rozpływają się, więc nie pozwalają na zidentyfikowanie, że na przykład pan Kowalski, no to jednak to mój sąsiad do kościoła nie poszedł. No, my takich danych nikomu nie dostarczymy, czy jego żona, czy dzieci chodziły do kościoła. My możemy tylko wiedzieć, jaka część miejscowości na przykład chodzi do kościoła.
To w takim razie jak docierać? To jest jakaś próba, która, pamiętam, znowu sięgając do takiego może już anegdotycznego doświadczenia. W PRL-u byli tacy ludzie, którzy zawsze dostarczali wyników badań, bo zawsze do nich przychodzili badacze, sprawdzali w książeczkach, co oni zapisali na temat tego czy owego i byli taką grupą stale badaną w społeczeństwie. Czy coś takiego również jest w badaniach statystycznych dotyczących wiary, religijności? Jest taka grupa, którą zawsze się bada?
Niestety takich badań, jakie dzisiaj na przykład prowadzi Główny Urząd Statystyczny, że jest wylosowana grupa osób, które właśnie prowadzi na przykład dzienniczki, na przykład budżety domowe, nie mamy takich możliwości. Jedyne, co będzie nasza pewien jakby zasób zbliżony do tej metody, dotyczy osób, reprezentantów środowisk zaangażowanych w życie parafialne. Mamy taką grupę osób wyselekcjonowaną właśnie z poszczególnych parafii. To nie jest przeciętny katolik, to nie jest nawet przeciętny praktykujący katolik, to jest przeciętny zaangażowany katolik, czyli osoba, która nie tylko chodzi do kościoła, ale też angażuje się w życie parafialne. I na podstawie grupy tych osób właśnie prowadzimy od czasu do czasu badanie, które no właśnie ma na celu zdiagnozowanie jakichś zjawisk. Wiem, że pan redaktor ostatnio się zainteresował nieco badaniem tak zwanego nadzwyczajnego rytmu mszy świętej.
Tak,
właśnie było badanie prowadzone w oparciu o tą grupę.
Aha. O, to tam muszę powiedzieć, że zupełnie obiecująco wyniki tych badań tam wynikały. Miałem takie wrażenie w punkcie wyjścia, że świadomość, to przepraszam, trochę konkretna sprawa, zaraz wrócimy do innych zagadnień, troszkę szerszego pola, ale że w tym badaniu, które w sumie jakoś odsłania też pewną świadomość takiej bardzo konkretnej sprawy, jak życie liturgiczne, możliwość sięgnięcia do jakichś elementów, które nie są, można powiedzieć, pod ręką, tak? Jakieś własne rozeznanie w tej sprawie. Okazało się, że w tej grupie świadomych, bardziej zaangażowanych katolików jakby gotowość do tego była dość duża. Tak, takiego zainteresowania. Także jakby powiedzieć czymś więcej niż mają do wyboru pod ręką i blisko. Tak,
rzeczywiście. No, przyznam się, że dla mnie wyniki też były zaskakujące, że jednak ta tradycyjna czy nadzwyczajna forma mszy świętej spotyka się z pozytywnym odbiorem. Oczywiście no, to było bardzo pobieżne badanie i odpowiedź na pytanie, czy gdyby w twojej parafii była możliwość uczestniczenia w takiej mszy świętej, to byś uczestniczył. I fakt, że ponad połowa tych aktywnych, zaangażowanych katolików na takie pytanie odpowiedziało twierdząco, to nie znaczy, że one faktycznie na tą mszę świętą by chodzili. Natomiast mimo wszystko na jakby pewną opinię.
Gotowość.
Tak, jest oczywiście.
No właśnie, korzystając z tego, czy i w jaki sposób udaje się nam niwelować tę różnicę między, albo w końcu zauważać, obliczać tę różnicę między poziomem pewnej deklaratywnego wyboru w tej czy w innej dziedzinie, wiary, przywiązania, tak, do tej czy innej na przykład sfery wartości, a realizacją tego, tak, a praktycznym potem realizowaniem tego. To, rozumiem, to samo było w naszej rozmowie tutaj, tej rozmowie, która dotyczyła szczęścia. Ludzie czują się szczęśliwi, czasami niezależnie od pewnych danych, które zwykle kojarzymy z takim dobrostanem, tak? A tutaj może w drugą stronę pytanie, jeśli chodzi o wiarę. No, pewnie częściej ludzie, nie wiem, czy to dobrze, czy dobrze zakładam, częściej ludzie zadeklarują przywiązanie do wiary, niż wiarą żyją, tak jakby potocznie nam się wydaje, a może jest odwrotnie, może jest częściej tak, że żyją, a mają małą orientację, nie są w stanie jakby dostatecznie zdać sprawy z wiary, bo może czasami jest też tak, jak w dowcipie, że badamy poziom religijności, wychodzi nam, że połowa katolików nie wie, co to jest Najświętszy Sakrament, tak teologicznie, tak, a to wcale z tego nie wynika, że są ludźmi niepobożnymi, tak, niewierzącymi.
Myślę, że rozważania na temat statystyki, religijności, czy w ogóle metod pomiaru szeroko rozumianej wiary należałoby w ogóle poprzedzić właśnie pytaniem o to, co to jest wiara, a przynajmniej co to jest religijność, czyli to podstawowe pojęcie, które stosuje się właśnie w naukach społecznych, socjologii religii. I tutaj odpowiedzi no jest wiele, nawet na pewno gruncie teologicznym. No, co to jest wiara? Czy to jest właśnie bardziej rozum, jakiś ukształtowany obraz Boga i gdzieś zgoda na ten obraz, czy właśnie jednak bardziej po tej linii woli i takiego zaangażowania, czy jeszcze bardziej po linii, jak teraz modnie i często się mówi, relacji, a tak naprawdę co to też oznacza i tak dalej. No więc na bazie tego teologicznego, teologicznej wizji wiary w naukach społecznych próbuje się to ukonkretnić. W jaki sposób, mówimy, operacjonalizować, czyli jakby sprowadzić do pewnych konkretnych miar, nawet takich, które można zmierzyć, wyliczyć, czyli po prostu takich kwantytatywnych miar, ale zawsze jest to pewne zredukowanie. Czyli no nigdy nie da się teologicznej wizji sprowadzić do empirii, bez nie tracąc czegoś. I tutaj no, otwiera się całe pole właśnie badań, teorii różnych społecznych i mamy wiele tak zwanych paradygmatów, wiele ujęć, nawet samej religijności. Czy wobec tego religijność to jest bardziej właśnie doświadczenie, tak fenomenologicznie, że to jest pewna właśnie wizja wewnętrzna człowieka, takiego poczucia sakrum, jakieś przeżycia, czy jednak religijność to jest bardziej no, pewien wybór. Tak mówiłaby teoria właśnie wyboru społecznego, to jest pewna decyzja i związane z nią działania konkretne. No i właśnie idąc tym tropem działania, no to najbardziej taką wymierną sposobem liczenia religijności, no byłoby właśnie obserwowanie, co ludzie robią. Czyli nie tyle wnikanie w ich świadomość, w ich doświadczenia, tylko po prostu patrzenie, jak oni się zachowują. No i takim w sumie wyjątkowym badaniem jest właśnie to liczenie wiernych. Ono jako w sumie jedno z niewielu wnika, czy patrzy od tej strony praktycznej. Faktycznie wszystkie badania sondażowe, wszystkie badania oparte na różnego rodzaju próbach, najczęściej, no, praktycznie zawsze, no, bazują na deklaracjach, czyli na tym, co jest jednak już przetworzone przez świadomość badanego. Natomiast dzięki temu badaniu liczenia możemy też przynajmniej zestawiać to, co ludzie deklarują, z tym, co potem widzimy w kościołach. No i tutaj, jak pan sam się, myślę, trafnie zastanawia, że jest między tymi dwoma pomiarami różnica. No i co ciekawe, jest różnica na niekorzyść, no, zależy od której strony patrząc. W takim razie wyniki pochodzące z obserwacji są niższe niż wyniki deklaratywne. Czyli powiedzieć, że Polacy częściej mówią, że chodzą do kościoła, niż faktycznie chodzą.
Myślę, że gdyby zestawić jakąś tabelę, tak, zrobić, w której porównamy to, co się działo w warstwie praktykowania wiary w Polsce na tle Europy Zachodniej, tak, to mamy taką sytuację, w której w Europie Zachodniej w tych ostatnich dziesięcioleciach mamy do czynienia z jakimś no, elegancko wahaniem, ale to chyba trzeba by powiedzieć, że w wielu różnych dziedzinach, których daje się coś obserwować, mamy do czynienia z jakimś spadkiem, tak? Czasami kryzysowym spadkiem praktyk, zaangażowania, powołań zakonnych, kapłańskich i tak dalej. Na tym tle no, my cieszymy się, tak się wydaje, tak, mimo wszystko jakąś stabilnością, z czego zwykle wynika taki wniosek pocieszający, tak, jesteśmy mimo wszystko w całkiem dobrej sytuacji, co się przekłada też potem w praktyce, potem na możliwość też, możliwość, nie wiem, czy zawsze realizowaną, ale możliwość jakiegoś udzielania wsparcia tym, którzy są w czasowym albo no, jakoś trwałym kryzysie czy trudności. Z drugiej strony mamy też publicystów, którzy mówią, no cóż, to się pocieszamy się, chwalimy tym dobrym stanem, ale tak naprawdę efekty tego kryzysu odczujemy i że one są odłożone w czasie, tak? Że to, że gdzieś tam u nas coś też gdzieś tam się pojawia jako wynik negatywny, jakiś spadek, jakiś element kryzysowy, to jest zapowiedź czegoś większego i groźniejszego. Czy gdy statystycy Kościoła siedzą nad tymi danymi, które posiadają obecnie, widzą jakąś tendencję w kwestii wiary w Polsce, czy ta tendencja nazywa się stabilność?
Nie, raczej, oczywiście, no jest wiele też podejść, to jest też no, ciekawe, albo w sumie w taki sposób no, oczywiste, że nawet te same dane, które są ogólnie dostępne, te same dane dotyczące religijności, pochodzące na przykład z takich ośrodków jak nasz Instytut, czy Centrum Badania Opinii Społecznej, czy nawet od kilku lat też Główny Urząd Statystyczny takie dane dostarcza, że te same dane można różnie interpretować. I faktycznie tak właśnie jest w tym środowisku akademickim, naukowym, socjologii, religii. Spotykamy nawet w Polsce różne teorie, różne powiedzieć podejścia do tego, co się w Polsce dzieje, od takich, że no, mamy do czynienia jednak z sekularyzacją, czyli mamy do czynienia z zanikaniem szeroko rozumianej religijności w Polsce, aż po takie, że mamy stabilność, a nawet może jakieś no, ożywienie religijności.
Czyli większa, wielka rozbieżność.
Tak, wielka. Natomiast no, rzeczywiście no, jest też taki środek, no, że który twierdzi, i myślę, że on, można to tutaj no, niewłaściwe byłoby próbę liczenia tego, kto najczęściej, która wersja, które stanowisko jest najczęściej reprezentowane, natomiast no, można powiedzieć, że jest taki mniej więcej konsensus, że no, mamy do czynienia z delikatną, jak mówi ksiądz Mariański, pełzającą sekularyzacją, ale na pewno nie jest to taka sekularyzacja jak na Zachodzie. Czyli mamy do czynienia z zanikaniem religijności przede wszystkim w zakresie praktyk religijnych. Natomiast z drugiej strony można mówić o pewnej stabilności szeroko rozumianej wiary, takiego otwarcia na transcendencję, na Pana Boga wśród Polaków.
Czyli jeśli na przykład patrzy się na takie dane, znowu nie mam ich w pamięci tak, żeby je powtórzyć, ale co jakiś czas powtarzająca się na przykład informacja, że w jakichś sektorach Kościoła do niedawna cieszących się stabilnym bytem, czasami wzrostem. No, weźmy na przykład taki sektor bardzo szczególny, jak powołania zakonne, żeńskie, jeszcze gdybyśmy to zawęzili na przykład do takich, w cudzysłowie, nieproduktywnych obszarów, jak klasztory, zakony kontemplacyjne, miewaliśmy okresy bardzo dobre, prawda? Taki czas, w którym one, to jest bardzo niewielka grupa tak naprawdę, ale czy jej nie można traktować jako pewnego miernika, czy to się da tak traktować, że na przykład to, co dzieje się w tej grupie, gdzieś tam jest nie jedynym, ale jednym z wielu takich światełek, które sygnalizują stan całej, szerzej wspólnoty. Czy też to jest po prostu tak zupełnie oderwane od losów całej wspólnoty, że nigdy się nie należy tym sugerować? Ja dlatego dopytuję, bo kiedyś z taką kawaleryjską pewnością w jakiejś dyskusji pozwoliłem sobie powiedzieć, że na przykład stan powołań właśnie w klasztorach kontemplacyjnych to jest dla danej wspólnoty katolickiej sygnał, na ile ona w ogóle jest dynamiczna i pewna. Czyli krótko mówiąc, że gdzie indziej, w innych powołaniach, które trudniej nam czasami wychwycić ich dynamikę, to one gdzieś tam zawsze się też to dodaje pokazać w tej ilości tych, którzy decydują się na radykalną, czy są pociągani do tak radykalnych wyborów, jak odejście ze świata.
Na ile się orientuję, to te różne takie wymiary religijności, no, tak jak kwestia powołań, kwestia praktyk religijnych, można też to poszerzać o kwestie doświadczenia religijne, jakiejś wiedzy religijnej, też kwestii moralnych, co jest bardzo też istotnym wskaźnikiem, że te wszystkie elementy, czy takie wymiary religijności są jednak mocno ze sobą związane. I nie znam takiego kraju albo takiej sytuacji, gdzie któryś z tych wymiarów by diametralnie by rozchodził się z innymi. Czyli że mielibyśmy do czynienia no, na przykład z diametralnym wzrostem powołań, a jednocześnie z zanikiem praktyk religijnych. Oczywiście no, można teoretyzować, że mogłyby te procesy być, oczywiście się rozchodzić, ale na przykład w czasie, że najpierw wzrasta na przykład liczba osób praktykujących, czy jakieś zaangażowanie w praktyki religijne, no i na początku mimo wszystko spada ta liczba powołań, natomiast potem wzrasta jakby z opóźnieniem. Więc tak można na coś takiego się zgodzić. Natomiast no, uważam, że jednak nie ma potwierdzenia w rzeczywistości, takie twierdzenie, że można wyodrębnić jakiś obszar religijności, który zachowuje się zupełnie inaczej. Innymi słowy, że religijność to jednak jest pewien spójna rzeczywistość, że społeczeństwa, nawet całe, no, nie zachowują się tak jak trochę schizofrenicznie, że mamy na przykład bardzo silne doświadczenie religijne, gdzieś taką duchowość, a z drugiej strony nie mamy nic wspólnego z instytucjonalną religijnością, że ona nas zupełnie interesuje. Były takie teorie, na przykład, że w wyniku sekularyzacji ludzie odchodzą od instytucjonalnej religii, czyli nie identyfikują się z kościołem, na przykład katolickim czy protestantyzmem, nie chodzą do kościoła, natomiast bardzo intensywnie rozwijają swoją duchowość i życie no, niemal wewnętrzne.
To dzisiaj nie daje się to przełożyć na fakty.
Nie, niestety nie.
Czyli zrozumiałem tak, że jeśli oknem na świat głównym, na przykład dla jakiejś przełożonej w klasztorze, mówiąc tak symbolicznie, za kratą, są przychodzące do niej powołania, postulantki, nowicjuszki i tak dalej, to ona w sumie ma obraz tego katolicyzmu, który znajduje się za murami jej klasztoru.
No jako też osoba konsekrowana mogę w pełni to potwierdzić, że te osoby, które się zgłaszają jako kandydaci na przykład na naszego stowarzyszenia do palotynów, to nie są ludzie wypreparowani. To oni też przychodzą z całym tym bagażem doświadczeń i też jakiejś wypadkowej kultury, której zrastali. No na pewno to nie jest przecięte, to nie jest przeciętny młody Polak, natomiast to nie jest też ktoś zupełnie obcy i oderwany od wolny od wszystkich też problemów, ale też zalet, które kultura ze sobą niesie.
To bardzo ważna kwestia, bo czasami w tych dyskusjach, które prowadzimy, a prowadzimy je z myślą o tym, jak no, można powiedzieć również uprzedzająco zarazać jakimś trudnościom, można powiedzieć wychwytywać jakieś pola choreb, jakieś niebezpieczeństwa, no to oczywiście też w tych dyskusjach spotykamy się z opinią, że to właśnie trochę tak jest, że w jakichś krajach, które wydają nam się dotknięte kryzysem, to z drugiej strony na przykład świetnie prosperują jako kraj katolickich elit, tak, doskonale, co prawda może społecznie w populacji jest bardzo słabo z praktyką religijną, ale z drugiej strony ma wspaniałe, doskonale rozwijające się elity. Być może tak jest, ale jakby z tej perspektywy, którą tutaj dotknęliśmy, jest taka obawa, że to nie tylko kwestia ilościowa, ale też jakościowa. Tak? Jest trudno na dłuższą metę hodować, przepraszam, taką katolicką elitę w kraju, w którym ta elita już nie ma nic więcej do powiedzenia wśród ludzi. Choć z drugiej strony zrozumiałem też, że oczywiście ten efekt odłożony w czasie, tak, że może być tak, że kiedyś ktoś w rozmowie zwrócił mi uwagę, że oczywiście w każdym kraju gdzieś ta pierwsza elita męczenników, stosunkowo nieliczna, która przyniosła po jakimś czasie dopiero chrystianizację własnego kraju, ale to już jest trochę inna kolejność rzeczy.
Na kanwie tej ostatniej pana uwagi chciałem tutaj mocno podkreślić, że badania religijności idą zawsze za rzeczywistością. To nie jest tak, że one są w stanie prognozować. Poza tym one są zawsze, jakby chwytają tylko jakby przejawy pewnych procesów. Czyli to wcale nie znaczy, że zawsze będzie tak jak dzisiaj z religijnością. Czyli, że my dzisiaj tylko próbujemy jakby diagnozować to, co się dzisiaj dzieje, a czy za 5 lat, czy za 10 lat będzie zupełnie inaczej, tego nie wiemy. I nawet jakaś intuicja pokazuje, że na przykład w Europie teraz wyraźnie dużo się dzieje i że ten pejzaż nawet religijny obecnej Europy dość szybko może się w najbliższym czasie zmieniać. I tutaj chciałem dotknąć właśnie tematu Europy na kanwie tego, o czym też pan przed chwilą mówił, czyli na przykład porównania Francji i Polski. Myślę, że to jest bardzo ciekawe porównywanie tych dwóch krajów pod względem właśnie religijnym. Z jednej strony Francja, kraj tradycyjnie w przeszłości bardzo mocno religijny, natomiast obecnie bardzo mocno sekularyzowany. Praktycznie kraj, jeden z najbardziej sekularyzowanych krajów Europy. Nawet, oczywiście ciężko porównywać z krajami protestanckimi, na przykład Norwegią. Natomiast krajów tradycyjnie katolickich na pewno to jest kraj najbardziej sekularyzowany. No i Polska, która też tradycyjnie katolicka, czyli podobne powiedzieć zaplecze historyczne, ale jednocześnie obecna sytuacja zupełnie inna niż we Francji. Rodzi się często takie właśnie wrażenie, że ten nasz kościół w Polsce jest taki jednak ciężki, porównując do tego katolicyzmu francuskiego, żywotnego, pełnego ruchów, pełnego wspólnot. I myślę, że w dużej mierze tak jest. Natomiast ciężko naprawdę dalej jakby prowadzić te porównania. Są to zupełnie inne rzeczywistości, że kościół i wiara zawsze funkcjonuje w danej kulturze i to nie znaczy, że ona, jeśli tam jest, nie znaczy, że jest gorsza niż od tej na przykład polskiej, która po prostu inna, bo jest w innej kulturze.
Tak, zawsze jeszcze to zaplecze historyczne i inne zupełnie związki z przeszłości, z państwem, władzą, wpływem społecznym, to pewnie wszystko to ma swoje znaczenie. Wracamy do rozmowy, którą zacząłem od skojarzenia z poprzednią rozmową o szczęściu. Szczęście i wiara. Ksiądz przypomniał, że jednak wcześniej badano wiarę, religijność, potem dopiero zaczęto próbować badać szczęście, ale istnieje chyba jakaś korelacja między jednym i drugim, prawda? To znaczy, nie szukając łatwych tutaj odkryć, że ludzie wierzący są pewnie często ludźmi szczęśliwymi, to jest ważne również dla wymiaru społecznego ten temat, prawda? Być szczęśliwym to zapewne także bycie aktywnym, zaangażowanym w życie społeczne. My w Polsce mamy wrażenie, prawda, że w większości wypadków ludzie religijni, niekonkretni, ten czy ów, ale w pewnej skali dającej się liczbowo wychwycić, to są na ogół ci ludzie, którzy organizują to, co poważnie nam tutaj proponowane jako społeczeństwo obywatelskie. To znaczy to około społeczeństwo obywatelskie w Polsce, to jest społeczeństwo ludzi równocześnie zaangażowanych w swoje parafie. Czy to jest tylko takie skojarzenie, które nam się jako ludziom wierzącym podoba, czy też liczbowo daje się to również wychwycić?
Przyznam się, że raczej rozróżniam kwestię społeczeństwa obywatelskiego i szczęścia, jakby, że to niekoniecznie jest to samo, że społeczeństwo obywatelskie nie ma na celu tylko budowania jakości życia i takiego poczucia zadowolenia. Natomiast jeśli chodzi o samo styki religii i społeczeństwa obywatelskiego, to jak najbardziej tak właśnie jest, że polskie zaangażowanie społeczne Polaków w dużej mierze jest oparte na religijności i instytucji Kościoła. Można taką tezę, czy takie stwierdzenie podeprzeć danymi właśnie Głównego Urzędu Statystycznego, które jasno pokazują, że gdy na przykład liczymy, w co Polacy się angażują na przykład w ostatnim roku, czy w ostatnich kilku tygodniach, to zaangażowanie w różnego rodzaju właśnie wspólnoty, organizacje religijne jest niemal równe z zaangażowaniem we wszystko inne. Wszystkie inne fundacje, kółka wędkarskie, kluby sportowe i tak dalej. Czyli, że ten sektor, powiedzieć, religijny, nazywamy to kościelny sektor, czy trzeci sektor, czy religijne organizacje społeczne, że to jest potężna część społeczeństwa obywatelskiego i zapominanie o nim to jest tak naprawdę odcinanie sobie po prostu jednej nogi, na której polskie społeczeństwo stoi. A niestety były takie tendencje jeszcze kilka lat temu, żeby właśnie mówić o społeczeństwie obywatelskim tylko tam, gdzie nie ma nic wspólnego z religią. Czyli jakby o takim modelu czysto liberalnym, że to, co religijne, to jest już prywatne, to nie należy do sfery społecznej, nie należy do sfery społeczeństwa obywatelskiego.
No tak, to kolejny jakiś stopień tej sekularyzacji, która już się nie na naszych oczach, tylko wcześniej dokonywała w ten sposób, że w ogromnej większości należący do sfery kościelnej obszar aktywności, miłosierdzia, pomocy upośledzonym społecznie, więźniom i tak dalej, to wszystko aktywności nie tylko w Polsce, ale w świecie, mające za sobą i motywację, i także można powiedzieć również instytucjonalny układ związany z wiarą, kościelny. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o Polskę, sytuacja ta zmieniła się ogromnie po prostu w ramach zmian w PRL-u, tak? Czyli jakby wyrzucania zakonów ze szpitali, ze ośrodków wychowawczych, ze szkół i tak dalej, i tak dalej. To siłą rzeczy dzisiaj nie mamy nawet wspomnień o tej ogromnej sile Kościoła w tych obszarach, a to, o czym ksiądz mówi, kojarzy mi jakby dalszy etap tego, to znaczy powiedzenie, że w takim razie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z motywacją religijną i zaangażowaniem ludzi wierzących, to właściwie to jest jakaś taka nieczysta działalność społeczna, taka, która nie jest dla wszystkich, czy nie jest jakby przez wszystkich z motywacją dla wszystkich organizowana, więc nie będzie się liczyła.
Bardzo ciekawa jest zależność między właśnie postrzeganiem społeczeństwa obywatelskiego jako pewnej funkcji charytatywnej, pewnej funkcji prospołecznej. Mianowicie najczęściej Polakom organizacje pozarządowe kojarzą się właśnie z dobroczynnością, działalnością charytatywną. Natomiast jeśli popatrzymy na te organizacje, jak one rzeczywiście działają, to okazuje się, że tylko około 1/10 działalności tych organizacji rzeczywiście ma taki wymiar. Natomiast jeśli popatrzymy na organizacje religijne, to tam już przynajmniej 1/3 tej działalności jest to właśnie tą charytatywnością. Czyli można powiedzieć, że no właśnie, ten obraz społeczeństwa obywatelskiego, czy jeszcze konkretnie mówiąc, organizacji pozarządowych jako pewnych usług, takich mówiąc technicznie usług społecznych, a mówiąc bardziej powiedzieć tak religijnie, działalności charytatywnej, zawdzięcza, czy ten trzeci sektor zawdzięcza organizacjom właśnie religijnym, tutaj przede wszystkim siostrom zakonnym, które no, prowadzą kilkaset różnego rodzaju instytucji, domów opieki.
My jesteśmy cały czas w obszarze, w którym chrześcijaństwo jest widoczne społecznie, tak? Także w tej dziedzinie, która nie jest samym duchowym zaangażowaniem, tą istotą wiary i religijności, ale także jakby element cywilizacji otwórczy, tak? To znaczy tworzenia pewnego dobra społecznego.
Jak najbardziej, i jak badamy na przykład zaufanie do Kościoła, to podstawowy czynnik tego, że Polacy ufają Kościołowi, jednak tym podstawowym czynnikiem jest to, że Kościół po prostu służy. Służy społeczeństwu, służy dobru wspólnemu. Natomiast no, pamiętajmy też, że za tym się nakryje duże niebezpieczeństwo. Że jakby no, jednak Kościół i działalność charytatywna, no to nie jest tylko dostarczanie usług, że to nie ma być tylko funkcjonalne, że tu w tym wszystkim chodzi o coś więcej.
No nieprzypadkowo dopytywałem o te siostry w zakonach klauzurowych, bo one właśnie z perspektywy takiej użytecznościowej, tak jak powiedziałem, wydają się bardzo nieproduktywne, tak, co właściwie nie wiadomo po co są, dlatego to pewnie jest jakiś sprawdzian także szczerości wiary w Kościół, jeśli się jakby rozumie ich misję, ich znaczenie, jako tych, którzy pokazują ku czemu Kościół, ku jakiej rzeczywistości Kościół swoich wiernych prowadzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dotknęliśmy różnych spraw, w których coś się udaje mierzyć. Romantyzm przeciwstawia czucie i wiarę, i mędrca szkiełko i oko, a my staramy się zwykle tę alternatywę przezwyciężać. Tam, gdzie jest wiara, tam również można ją mierzyć, zauważyć, może nie w taki sposób, aby właśnie zmierzyć i zważyć, ale przynajmniej rozpoznać choć trochę jej wagę. Dziękuję księdzu Wojciechowi Zadłoniowi za obecność w studiu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13:00, konwersatorium Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.